Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi, ojcu proboszczowi za przedstawienie wyczerpujące, tak można powiedzieć, szerokie sytuacji tutaj tej wspólnoty parafialnej, zarówno od strony materialnej, historycznej, jak i tej duchowej. I dobrze, że to przedstawienie tchnie optymizmem, że oprócz gotowości pracy i współpracy wspólnoty parafialnej i wspólnoty zakonnej prowincji, wiemy, że jest też wstawiennictwo z góry, opatrzność Boża, patron, ojciec Maksymilian, który faktycznie dokonywał rzeczy po ludzku niemożliwych czy nieprzewidywalnych, nie? Mając pełne zaufanie, że jeśli coś jest w planach opatrzności Bożej, to wszystko zostanie spełnione. Dzisiaj tego nam bardzo mocno trzeba, bo żyjemy w pewnym sensie, w pewnej takiej, jakby powiedzieć, dychotomii, czyli rozdzieleniu. Z jednej strony struktury świata wpychają nas coraz to bardziej w myślenie i takie organizowanie naszego życia, żeby wszystko programować. Mamy wszelkiego rodzaju programy, i te unijne, i marszałkowskie, i nisze. I tak świat żyje. Taka jest, można powiedzieć, technika życia. Taki jest sposób życia. Kto się w programie zmieści, ten pasuje. Komu braknie parę punktów, czy ma źle postawiony przecinek, czasem zostanie poza programem. To też jest, oprócz tego pozytywnego aspektu, jakim jest właśnie planowanie, przewidywanie, to też jest wielki mankament. Kto nie potrafi gdzieś się znaleźć w strukturach, zostaje poza. Więc to jest jedna strona naszej rzeczywistości. Druga strona to jest ta, że my wiemy, my jako wierzący, że ktoś inny ma zamysł życia dla nas. Ktoś inny to przewidział, zaplanował. Ktoś inny jest tym, kto nasze życie wypełni. Nawet jeśli po ludzku braknie takiego czy innego przecinka, czy braknie ileś tam procent do czegoś. My dzisiaj w Ewangelii też usłyszymy słowa, czy cała Ewangelia będzie nam mówiła, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co jest istotne w życiu. Ja potem powiem trochę więcej w homilii na ten temat, ale w tej chwili tylko zaznaczę to. Jest bardzo wymowna ta dzisiejsza Ewangelia o pannach jakich? Mądrych i głupich. Dzisiaj się mówi nierozsądnych, nie? Tak oględnie, ale greckie słowo mówi o moros, moraj, nie? To znaczy głupie. Jest dosłownie głupstwo. Nie? Głupie. Nie możemy się tego słowa wstydzić. Człowiek czasem jest głupi. Można tak powiedzieć, pani nauczycielka, czy pan nauczyciel, zgodzą się? Po co mówić tak eufemistycznie? Nierozsądny. Głupi. Czasem trzeba to dosadnie. Ale już mniejsze o to. Na czym polegał ten cały błąd tych głupich? Miały narzędzia, miały lampy. Ale czego im zabrakło? Oliwy. W naszym życiu chrześcijańskim też tak może być. Możemy mieć bardzo wiele rzeczy, jak nam zabraknie właściwego ducha, właśnie odniesienia do Jezusa Chrystusa, to możemy usłyszeć słowa jakie? Na końcu, nie znam was. My mamy tutaj czas po to, czas naszego życia, komu jest dane więcej, komu mniej. Niektórym życie przebiegnie po ludzku, patrząc, tak się przynajmniej wydaje, łatwiej, innym jest jakby stale pod górę. Są gdzieś na obrzeżach, nie mogą się dobić do tych ludzkich programów. Jest ściana wschodnia i tak dalej. My wiemy, że nie od tego zależy nasze to, co jest istotne w naszym życiu. Nie od tego zależy. Bo można być człowiekiem, któremu się po ludzku wszystko udaje i stracić sens życia. mamy tyle przykładów ludzi, którym się, wydaje się, że nie wiadomo, co osiągnęli i czasem dochodzą do takiego kresu, czy stresu, czy depresji. To niekoniecznie musi być choroba, ale może być brak ducha, właśnie brak tej oliwy, że kończą niewłaściwie. Dlatego tak ważne jest w naszym chrześcijańskim życiu, by mieć właściwą troskę w stosunku do siebie i do najbliższych o to, co jest istotne, o tę oliwę, o tego ducha. I wszystkie wysiłki, jakie się dokonują na polu duszpasterskim, do tego powinny zmierzać. Oczywiście potrzebujemy przestrzeń, warunki lokalowe i środki komunikacji i tak dalej. To wszystko, o czym ojciec proboszcz wspomniał, jest potrzebne. Ale gdy nawet to wszystko będzie, a braknie ducha, to się znajdziemy właśnie jak te panny głupie. Mają wszystko, ale nie mają tego, co jest istotne. Więc tutaj w tej wspólnocie parafialnej winno się dokonywać to, co świadczy o naszej chrześcijańskiej tożsamości. To jest dzisiaj bardzo ważne. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj słuchał, w radio były powtórzone fragmenty wywiadu z kardynałem Gianfranco Ravasi. Słuchał ktoś? Pani słuchała. I o czym mówił? Już pani nie pamięta. Tak jest. Mówił o tym, co biskup Siedlecki też tak już od lat tutaj tłucze. A co tak biskup Siedlecki tłucze? Pani pamięta? O co woła stale? W tym świecie, który jest tak bardzo zmienny, w tym warunki i okoliczności życia tak bardzo ulegają różnym przemianom, właśnie te ludzkie programy. Co jest istotne, żeby mieć własną tożsamość? Być tym kimś, kto wie, kim jest jako chrześcijanin. Kardynał Gianfranco Ravasi o tym właśnie mówił, jako biblista ma bardzo wielkie wyczucie, ja to znam osobiście, byliśmy na synodzie razem w jednej komisji, przygotowywaliśmy to tak zwane orędzie posynodalne. Bardzo się zgadzamy. Nie tylko dlatego, że on jest kardynałem, a ja biskupem, tylko mamy podobnego ducha w wielu dziedzinach. Wracam do istotnego momentu. Dzisiaj to, co jest dla nas najważniejsze we wspólnocie parafialnej, w naszych rodzinach, także w naszych wszelkiego rodzaju grupach, organizacjach, jak tutaj nasi harcerze ZHR, tak? Wy jesteście ZHR, tak? Pan doktor jest z nimi też, czy tak przypadkowo stoi obok. Mógłby być takim starszym druhem.
Ma syn.
Proszę?
Syn chyba.
Syn jest, tak?
Był.
Tak, znowu. No to zaczepimy pana doktora, tam będę miał przynajmniej jakąś ulgę, kiedy przyjdę do niego z sercem. A muszę iść. Tak. Tożsamość. W tych naszych wszystkich działaniach, w rodzinie, w parafii, w grupach, kiedy podejmiemy różnego rodzaju, nazwijmy to akcje, sposoby formacji, nie możemy my jako wierzący stracić naszego odniesienia do tego, kim jest Jezus Chrystus, jaka jest nasza tożsamość wynikająca ze znajomości Jego tajemnicy, tajemnicy paschalnej. I dlatego, co tak tłucze biskup Siedlecki, już pani w tym kapeluszu tak ładnie wygląda, powiedziałem rano, że słuchała Ravasiego. Między innymi, jaki jest tu program podawany? Robi pani też trochę, czy nie? Ojciec proboszcz nie zaprosił pani. Musimy wracać do chrztu. Nie tylko chrzcić, ale rozumieć, co to znaczy, co znaczy być ochrzczonym. Co to znaczy mieć świadomość tego chrztu i przekładać tę świadomość na codzienność naszego życia? Wszędzie. Nie tylko, kiedy jesteśmy w kościele. Bo tutaj, no to tak wypada się zachować jako chrzczeni. A jest już inaczej często w szkole, nie? Czy w zakładzie pracy, czy chyba czasem pewno w konwencie też, albo w domu biskupa. Nie? Jest czasem różnie. Dlatego, że ta inna mentalność pozachrzcielna ma wszędzie dostęp. Ona się wciska, bo to jest mentalność świata, jak czym się charakteryzuje. Tym, żeby człowiekowi było jak? Dobrze. Czy to jest źle? Duży znak zapytania. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest od razu źle, ale może być źle. Bo my się nie rodzimy po to, żeby nam było tylko dobrze. To się wywodzi z tego, z grzechu pierworodnego, poznanie dobra i zła po mojemu, żeby tak, żeby było dobrze. Dla mnie, dla tych moich najbliższych, a reszta to już różnie. Oczywiście, czasem jesteśmy trochę bardziej otwarci i pomagamy innym, ale w gruncie rzeczy, jak patrzymy dzisiaj na to, co się dzieje w naszym ochrzczonym to są fakt, bo jest ponad 90% ochrzczonych, nie? Katolickim, czy prawie katolickim, ja nie wiem, wierzącym, czy prawie wierzącym narodzie. To, co się dzieje, pokazuje, że z tą wiarą, z tym korzystaniem z mocy chrztu bywa różnie. I dlatego tak bardzo konieczne jest to, by działać i pracować na tym polu. Jest bardzo konieczny. Chrzest, Kościół, Pan Jezus, Pan Bóg niczego z naszego życia nam nie odbierze. Nie jest po to, żeby nam było gorzej. Czasem niektórzy mówią, bo stale mowa o krzyżu i tak dalej, ja mam krzyża dosyć. Nie? Nie jest po to, żeby nam było gorzej, tylko co? Wtedy, kiedy nam będzie gorzej, kiedy przyjdzie taki czy inny krzyż, żebyśmy się nie zagubili i wiedzieli, co zrobić. Dlatego jest głoszona Ewangelia, dobra nowina, która nas dotyka tam, gdzie nas życie mniej czy bardziej boli. A życie czasem boli? Jego takiego małego to chyba nie. Co? Jak ty uważasz? Boli cię czasem coś czy nie?
Nie.
Nic nie boli. A ty jesteś trochę starszy?
No, czasami.
Czasami. Już nie będę pani... Ale obok. Pani czasem coś boli?
No, różne są problemy, jak życie.
Różne są problemy. A panią coś boli? Oczywiście. No. Jak po 40 kogoś nie boli, to znaczy nie wiadomo, czy jeszcze żyje, nie? My się doświadczamy tego, że w życiu nas boli. Nie tylko to, że bolą mięśnie, czy kości, czy żebra, nie wiadomo tam jeszcze co. Ale tak jak pani powiedziała, mamy problemy. Mamy problemy. Nas boli to, że widzimy, że nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli i nie da rady tego zrobić. Jesteśmy w pewnych sytuacjach bezradni. Ale czy jako wierzący jesteśmy bezradni? Czy właśnie jako wierzący wtedy nie otrzymujemy światła i mocy, żeby podejmować to, co w jakiś sposób czasem jest wprost przeciwko nam, żebyśmy zobaczyli, że nie tylko my jesteśmy. Nie tylko my jesteśmy ważni. Że nie wszystko musi być tak, jak my chcemy. Że serce nie zawsze musi pukać tak, jak pan doktor każe. Nie? Czasem będzie pukać inaczej. I czasem prędzej czy później co zrobi? Przestanie pukać. I to też jest dobrze. Czy niedobrze? też jest dobrze. Pan Marek myśli, że byłoby dobrze, gdyby zawsze pukało. Nie, nie, ja tego tak prowokuję. Nie? Na szczęście możemy umrzeć. Bo gdybyśmy mieli stale żyć, żeby nas coraz to więcej bolało, do czego dojdziemy? Ja mówię teraz tak trochę humorystycznie. To nam potem się tego życia odechce. Pan Bóg w odpowiednim czasie, my wiemy to ze zamysłu Pana Boga, z tej opatrzności, w odpowiednim czasie dla jednych wcześniej, dla innych później, dla innych po długiej chorobie, dla innych w sposób nieoczekiwany wprost, niespodziany, mówi dobrze. I wierzący co wie? Że to dobrze. Kiedy mamy taką, nazwijmy, koncepcję, taką filozofię życia, to potrafimy lepiej żyć, potrafimy lepiej kochać, właściwie kochać. Potrafimy się właściwie dzielić, bo nikt nie powie, ja tu jestem wszystkim. I w domu moim musi być tak, jak ja chcę. I wtedy jak jest dobrze? Tutaj męża zapytamy. Jak mąż powie, w domu musi być tak? Macie dzieci, ilu? Czwórkę?
Syna jednego.
Jednego syna. Mama powie, tu musi być tak, jak ja chcę. To będzie dobrze?
Nie zawsze.
Tak jest. Właśnie, ojciec Maksymilian miał to wielkie wyczucie, że on kiedy dokonywał wielkich rzeczy, potem powiedział, jak Pan Bóg chce, jeśli dla Niego to jest dobrze, to co może się wstać? Wszystko może wpaść w ruinę. My tej takiej filozofii życia, takiej koncepcji życia uczymy się tu, we wspólnocie parafialnej, przez słuchanie słowa, przez przeżywanie sakramentów. Byśmy byli ludźmi, którzy potrafią odkrywać, że tak jak święty Paweł powiedział w liście do Rzymian, że dla miłujących Boga, ojciec pamięta, jak idzie dalej, wszystko wychodzi na dobre. Nawet to, co ludzie widzą jako złe, dla miłujących Boga, to znaczy tym, dla tych, którzy mają odniesienie do Pana Boga, dla tych wszystko współdziała dla dobrego. Jest to wspaniała rzecz. To był Wojtek czy Kazimierz?
Kamil.
Kamil. Więc to jest odkrycie tego, że wszystko współdziała, wszystko czyni, idzie w tym kierunku, że jest zawsze dobrze, nawet kiedy jest źle.
Moim zdaniem dobra.
Twoim zdaniem dobra, tak jest. Święty Paweł też tak mówił. Wtedy nas nic nie może przewrócić. Wtedy potrafimy wszystko. Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Bo potrafię kochać także kogo? Kogo jest łatwo kochać, a kogo jest trudno kochać. Nie wiem teraz, czy Kazimierę, czy Wojtka, czy Antoniego. Tylko kategoria ludzi. Kogo łatwo kochać, a kogo trudno.
Moim zdaniem już który...
Niektórych trudno kochać, tak?
No tak.
Dlaczego?
To by powiedzieć najprościej.
Jak ich Pan Jezus w Ewangelii nazywa? Mówi, miłujcie waszych
przyjaciół
i nie przyjaciół. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. No my niektórych kochamy łatwo, a niektórych jest nam trudno kochać. Jeśli zobaczymy, że Pan Bóg prowadzi historię naszego życia swoimi drogami, że wszystko dla tych, którzy znają Boga, wychodzi na dobre, współdziała na dobre, to też potrafimy kochać nieprzyjaciół. I potem poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie mieć taką miłość. To jest najistotniejsze. To jest ta oliwa w tych lampach. Bo można mieć lampę i lampa bez żarówki, czy kiedyś bez nafty tutaj. Kto jeszcze pamięta? Miał lampę naftową. Pani pamięta? Tak. Ja też się wychowałem bez prądu do matury. To znaczy, kiedy byłem w liceum i w internacie był prąd, ale u mnie w domu na wiosce jeszcze nie było. Do 60 roku. W Albo świeczka, albo nafta. Więc sama lampa nie starczy. Same sakramenty nie starczą, jeśli czego nie ma? Właściwego ducha, tej oliwy. I o to się musimy troszczyć. Ten troska biskupa jest przede wszystkim skierowana na to, żebyśmy odkryli to, czym jest dla nas chrzest i tym chrztem mogli żyć. A wtedy będzie wszystko inaczej. Dobrze, teraz będziemy mieć Eucharystię. Może są jakieś uwagi, pytania, o co powinienem jeszcze tu powiedzieć, czy o czym nie mówić. Jak pan uważacie, coś mogę powiedzieć jeszcze, czy nie powinienem o czymś mówić? Nie każdy ma wąsy.
Ksiądz biskup tutaj jest gospodarzem, także dzisiaj.
Ja też pytam. Tak, nie będę pana doktora pytał, pana Marka, bo tu niektóre osoby znam. Dobrze. Będzie okazja, gdyby ktoś miał jakieś pytanie, czy chciał coś powiedzieć. Panią skąd znam? Proszę?
Ze szpitala.
Z jakiego oddziału?
Jestem przewodniczącą Związku Zawodowego.
Tak. Więc gdyby były jakieś pytania, jakieś uwagi, co byście chcieli jeszcze od biskupa usłyszeć, czy biskupowi powiedzieć, to proszę bardzo. Czy publicznie, czy prywatnie, teraz się przygotujemy do mszy świętej. Bo wizytacja to jest czas poznania się. Nie tylko taka formalna, że biskup stanął, tu zobaczyliście bliżej, ale też musimy wymienić trochę myśli, zdań, tak jak z Kamilem. A tobie to jak masz na imię?
Rafał.
Co twoje imię oznacza? Co? Kto cię uczy religii?
Mogę.
Jesteś w klasie do drugiej czy trzeciej?
Masz nową nauczycielkę.
Masz nową nauczycielkę, jeszcze jej nie poznałeś. Tak. Jesteś w klasie?
Trzeci.
A jest tu pani nauczycielka tutaj?
Nie.
No to na szczęście dla niej. Nie? Masz piękne imię. Rafał. Co oznacza? Masz tu brata, siostrę, mamę, tatę. Kto go?
Babcię.
Brata.
Który to jest twój brat? Kamil? Nie. Tam wśród harcerzy? Na tyle stoi gdzieś. Taki duży, że stoi na tyle już. Dobrze, Rafał. Twoje imię oznacza Bóg uzdrawia. Bóg jest uzdrowieniem. Tam, gdzie ty idziesz, tam świadczysz, że Pan Bóg jest tym, który leczy życie. Wiesz, jakie zadanie przed tobą stoi? Może będziesz doktorem. A może tym, który będzie głosił Ewangelię, bo to też leczy życie. Nie? Co? Myślałeś o tym, kim będziesz?
Tak.
No i kim?
Stolarzem.
Kim?
Stolarzem.
Stolarzem. To też ładny zawód. Tak jest. No dobrze, to jest ładny zawód. Być stolarzem, umieć... Kto był takim wielkim stolarzem? Święty Józef. No. Nie?
Pan Jezus.
Pan Jezus też, bo Pan Jezus też potem tak. Dobrze. Rozpoczynamy teraz liturgię. Więc Kamil, głowę do góry. Rafał, przepraszam. I Kamil. Dobrze.